Witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
317. Jest to z podcastu
317
odcinek z podcastu, najlepszego podcastu technologiczno-publicystycznego, chociaż coraz mniej technologicznego, coraz bardziej two guys talking, ale mamy za to tematy technologiczne w tym odcinku.
Tak jest.
I zanim w ogóle zaczniemy o tematach, to ja mam jedną rzecz, która jest rzeczą organizacyjną. A właściwie
bardzo
parę organizacyjnych rzeczy. Pierwsza jest taka, że...
Ja tylko zawsze się modlę, jak ty zaczynasz mówić o organizacyjnych rzeczach, żeby nie było tu spoilerów. Tak tylko powiem.
Okej. Okay. Pierwsza rzecz jest taka, że przed chwilą spadł mi telefon i rozwaliła się szybka. Na szczęście
dzięki za info.
Proszę, na szczęście jest to szybka, która jest naklejona na telefonie i mam chyba drugą, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Pamiętajcie, kiedy mówiliśmy, że warto będzie być patronem naszym i że warto będzie być patronem naszym na przykład w wyższym progu. To teraz informacja, którą... Umówiliśmy się tak, że my będziemy dawać znać, kiedy będzie warto być na wyższym progu albo kiedy będzie warto, w ogóle jakby super warto być patronem. I teraz tak, myślę, że warto będzie być patronem od tego tygodnia, to jest pierwsza informacja. A druga informacja jest taka, że zdecydowanie warto być patronem na wyższym progu do końca tego miesiąca i oczywiście w każdych kolejnych miesiącach, ale natomiast na pewno do końca tego miesiąca warto będzie wejść na wyższy próg, jeśli chcecie... coś.
To się nazywa wizualizacja level up.
Tak, okej. Okay. W każdym razie mówiliśmy się, że będziemy mówić, że kiedy będzie się coś działo, to dzieje się.
Jest, dzieje się, to prawda.
Osoby, które są naszymi patronami na progu tym 6-dolarowym, już dostały maila, w którym jakby troszeczkę rzeczy zdradzamy. Właściwie to niewiele, po prostu poprosiliśmy o adresy. To jest wszystko. Więc jakby umówmy się, że warto teraz wejść na wyższy próg. I to tak jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o rzeczy organizacyjne.
No to nie było tego tak dużo i nie. Szczęśliwie ominąłeś spoilery bardzo sprytnie. No tak. To tyle, jeżeli chodzi o organizację. To może tematy, nie? Jakoś tak byśmy coś zrobili tematycznie.
Dawno nie było maila, Wojtek, czy chcemy o mailu?
No dawaj, bo akurat jest tam taki element, który mnie zainteresował z jednej strony, a z drugiej ja bym chciał dopowiedzieć do tego tematu jeszcze coś innego, o czym do tej pory nie rozmawialiśmy. Dawaj.
Okej, okay. Więc ja przez ostatnie pół roku byłem szczęśliwym użytkownikiem Fastmaila.
Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, to prawda?
Tak, do tak naprawdę zeszłego tygodnia, kiedy miałem sytuację taką, że potrzebowałem czegoś, co było na moim mailu, a Fastmail padł na godzinę. I jakby... Ja wiem, że to brzmi jak coś bardzo mało ważnego, natomiast jakby na to, że stwierdziłem, że nie chcę takiej sytuacji, przychodzę na Gmaila, jakby złożyło się parę rzeczy. Po pierwsze to, że faktycznie padł, ale nie było informacji żadnej w statusie. Co mnie bardzo jakby zdziwiło, w sensie jakby najlepsze jest to, że zgłosiłem od razu im, ej słuchajcie, Fastmail nie działa. I oni pisali, wiemy, it's an issue. I nie ma tego w statusie, że jest jakiś błąd, ani nie ma informacji na temat, kiedy będzie rozwiązany i tak dalej. Więc ja mówię, okej, to mi się nie do końca podoba. Miałem też drobny problem, który co prawda jakoś nieszczególnie mocno mi przeszkadzał, ale trochę mnie uwierał, bo my korzystamy z Wojtek razem ze Sparka, tak? Mamy w Sparku te Spark Teams i tak dalej. Jakby ja co prawda moim głównym klientem w tym momencie pocztowym na iPhone nie jest Spark, natomiast mam tego Sparka i cały czas sobie powiadomienia, jeśli otwieram jakieś tematy, które są.
Moim jest czas... jakby co, ja też odpowiem, że moim jak najbardziej jest i sprawdza się od kilku lat już.
Tak, ja korzystam z aplikacji Gmaila z dwóch powodów w tym momencie. Po pierwsze, Sparka nie ma na Windowsa, a ja chcę mieć dostęp do skluzowanych maili po prostu bardzo łatwo. Jak masz Gmaila na iPhone'ie i Gmaila na przeglądarce, to potem jak zesensujesz maila, to możesz go zobaczyć w przeglądarce. Więc stwierdziłem, okej, dobra, nie podoba mi się to, mimo tego, że Fastmaila mam opłaconego do stycznia przyszłego roku, czyli właściwie na jeszcze 9 miesięcy jakoś, to mówię, dobra, a to 9 miesięcy dlatego, że dostałem jakieś bonusy i tak dalej, i tak dalej. I teraz to konto ostatecznie nie zostanie zmarnowane, bo powiedziałem, że już się nawet jedna osoba zgłosiła, że ja oddam to konto w ramach, jak ktoś wpłaci stówkę na charytatywne jakieś się pomaga czy coś takiego. Więc ktoś dostanie po prostu opłacone konto, ono tam warte jest w tym momencie więcej niż tą stówkę, ale jakby za stówkę, że oddaję. No nie? Ja przeniosłem właściwie wszystkie swoje maile na na Gmaila, na mojego starego Gmaila, z którego korzystam i korzystałem. Mimo wszystko w dalszym ciągu, bo korzystałem z Drive'a i tak dalej. Ostatecznie potem jak przyszedłem na Windowsa, to nawet tego Drive'a opłaciłem za 8 zł chyba miesięcznie, żeby mieć 100 GB, bo stwierdziłem, że skoro nie korzystam z iClouda, to wrzucę sobie wszystkie dokumenty na... wszystkie rzeczy ważne moje dyskowe na Google Drive'a. Mhm. Więc jakby ostatecznie w ciągu tygodnia przeniosłem bardzo szybko się z płacenia za Fastmaila do płacenia za Google Suite, bo ja mam tego Google z własną domeną, to się nazywa G Suite w sumie. Mhm. My korzystamy z tego jakby... oprócz tego, że ja korzystam z tego G Suite z własną domeną prywatnie, to korzystamy też z tego razem w biznesie Jesus podcastowym.
W biznesie Jesus podcastowym. Dobrze to brzmi, bardzo poważnie. Tak. Ale tak, to prawda. I jeszcze jest protip taki, że Google otworzył G Suite dla szkół i uczelni. W takim sensie, że jeżeli szkoła się do nich zgłosi, to mogą stworzyć dla szkoły specjalne konto i uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z G Suite za darmo, co jest dużym plusem. No i to idzie razem z wieloma innymi też usługami, nie? Mhm.
No więc my korzystamy z tego G Suite i Wojtek się okazało, że korzystamy z niego nawet bardzo mocno tak naprawdę, jak sobie pomyślę. Bo oprócz tego, że faktycznie jakby korzystamy z maila na tym G Suite, to mamy bardzo dużo rzeczy w Google Dysku, korzystamy bardzo mocno z tych wszystkich sheetsów i tak dalej. Przecież mamy bardzo dużo dokumentów naszych, że tak powiem, biznesowych znowu. Mhm. W kontekście robienia rzeczy biznesowych, tak jak mówiliśmy, to że coś nad czym pracujemy, no to my te rzeczy wszystkie potem wpisywaliśmy sobie do sheetsu, po prostu, żeby mieć pogląd na to, ile pieniędzy wydaliśmy na co i tak dalej, czy trzeba komuś zwrócić kasę i tak dalej. Więc to wszystko mamy tam bardzo mocno w tym G Suite. Ale tak jak mówię, ja korzystam z tego G Suite'a swojego prywatnego i to trzymam tam wszystkie maile i nie mam z tym problemu i zapłaciłem za to. Znaczy przez nie mam z tym problemu, mam na myśli, działa mi ten mail bezproblemowo, ale widzę już w tym momencie jakby serwis, szczególnie, że zaraz powiem ci parę ciekawostek, a właściwie taką jedną ciekawostkę, widzę serwis na horyzoncie, z którego będę chciał skorzystać zamiast G Suite'a, jak się w końcu pojawi, chociaż podejrzewam, że nie tak prędko.
Bo znowu zmiany. Ja tylko powiem, że mój adres mailowy jesusowy, twój zresztą też, ale mój jakby trochę rykoszetem, chyba był już, nie wiem,
trzy razy.
W czterech czy trzech różnych miejscach jako backend i pamiętam, że z Google'a korzystaliśmy przez jakiś czas, później przerzuciliśmy się na
Zenbox.
Tak.
I potem się Zenboxa okazało, że znowu na G Suite.
I Zenboxa na G Suite znowu, no tak.
A to dlatego, że my korzystaliśmy z G Suite'a na samym początku, jak zaczęliśmy robić Jesus Podcast i płaciliśmy za niego i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że podcast nie przynosi nam żadnej kasy, a my płacimy 40 zł miesięcznie za to, żeby mieć maila, no nie? I jakby przenieśliśmy sobie to do Zenboxa, gdzie było za darmo, z dużym limitem i tak dalej. Do tego zrobiliśmy jakieś myki, żeby to się w Gmailu pojawiało naszym prywatnym i tak dalej. Natomiast tak naprawdę
ale
Wojtek...
spam nas zabił, znaczy mnie na pewno.
Ale też pół roku temu jakoś, czy coś, czy trochę mniej niż pół roku temu, na początku roku stwierdziłem, że chyba potrzebujemy G Suite'a po prostu dlatego, żeby nie mieć spamu, to jest pierwsze, a po drugie, że jakby chyba będziemy z tego korzystać trochę bardziej niż wcześniej.
No tak, bo tak się więcej usług pojawiło w naszym tym takim wachlarzu rzeczy, które potrzebujemy po prostu, nie?
Tak, no bo faktycznie jakby dużo rzeczy robimy, na przykład przerzuciliśmy się, nie wiem czy zwróciłeś Wojtek, bardzo seamless ze Skype'a na Google Meet na przykład.
No i właśnie o tym chciałem, to jest jedna rzecz, którą chciałem poruszyć i trochę rozwinąć, bo tak, Skype'a generalnie ja trochę tak, ja go trochę nie szanuję tak samo jak nie szanuję Facebooka, znaczy uważam, że Skype właściwie nie zmienił się przez te wszystkie lata, a powinien. W takim sensie, że jakby no wiadomo, że teoretycznie hej, to jest tylko komunikator i możesz tam gadać, bla, 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 wiesz, jakieś takie rzeczy. Ale no naprawdę wiele z innych komunikatorów przeszło już ogromną drogę. Dołączyło do tego wachlarza narzędzi już dawno i wiesz, każdy z nich wprowadzało coś nowego. A Skype Jaki był, taki jest. I jest jedna rzecz, którą chciałem podkreślić, którą Skype zrobił, nie wiem ile lat temu, ale zrobił faktycznie. I to może się przydać tym świrom streamującym rzeczy na żywo, o czym się dowiedziałem całkiem niedawno, bo robiłem znowu research. Hej, a jakby można było tak zrobić, że nasze mordy są na żywo w internecie, nie? Ale nadal zdalnie, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja w tej chwili. No to okazuje się, że to właśnie Skype potrafi to zrobić najsprytniej. To znaczy w Skype'ie deweloperzy wprowadzili taką jedną rzecz, która nazywa się... Po prostu wprowadzili wsparcie dla takiego protokołu, który się nazywa NDI. I ten protokół bardzo łatwo przejmuje też OBS, jeżeli ma się w nim wtyczkę. Co oznacza, że jesteś w stanie w OBS-ie stworzyć taką jedną scenę, w której masz swój rej z kamerki, swojej własnej tutaj, a obok ryj osoby, z którą rozmawiasz. I to ono to oczywiście ma tam logotyp Skype'a na tym, ale generalnie chodzi o to, że nie musisz mieć nic dodatkowo, nie musisz przejmować samego okna Skype'a, czy robić jakiegoś takiego dziwnego, wiesz, przejmowanie obrazu, czy coś takiego, tylko po prostu w Skype, masz Skype'a włączonego, nawet jeżeli rozmawiasz z czterema osobami, to możesz w OBS-ie wybrać sobie, ok, tu chcę mieć tą osobę, tu chcę mieć tą osobę, tu chcę mieć tą. Więc to jest bardzo fajne jakby rozwiązanie, super, że to zrobili, ale nadal ich hejtuję, bo to nadal jest Skype. Więc wracając do Meeta, to zrobiłem taki mega, mega długi derail, ale chodzi o to, że okazuje się, że Google Meet ma świetną jakość dźwięku. Mam wrażenie, że ma dużo mniejsze opóźnienie też. Mhm. Do tego ma bardzo ciekawy, znaczy ewidentnie musi zabierać mało internetu. A dlaczego musi zabierać mało internetu? To mieliśmy telekonferencję, przypomnę, jakiś czas temu. To nikt o niej nie wie, ale mieliśmy faktycznie i rozmawialiśmy tam o biznesach. I właśnie wykorzystywaliśmy sobie Google Meet, które jako użytkownik G Suite możesz założyć taki pokój i dołączyć do niego jakby dowolną liczbę ludzi. Ludzie się sami zgłaszają, ty akceptujesz, kto może przyjść i kto nie. I okazuje się, że oni wymyślili sobie taki myk na prawdopodobnie oszczędność internetu. I robią tak, że jeżeli są podłączone na przykład cztery osoby, które mają wszystkie włączone kamery, to jakby wszystkich, którzy nie mówią aktywnie, pauzują. Więc jakby sygnał z kamery nie dociera do ciebie, wiesz, no nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc, ale podejrzewam, że to właśnie bardzo ogranicza żerność internetu podczas takiej rozmowy, no bo wiesz, no to ten sygnał nie dociera do ciebie, więc nie musisz go pobierać. I dopiero w momencie, kiedy ktoś zaczyna coś mówić, to kamera jakby przeskakuje na niego i ona jest wtedy ruchoma, a jak przestaje mówić, to jest zapauzowana. To jest trochę mylące na samym początku. Ja byłem zdziwiony, wiesz, jak to myślałem, że coś nie działa, nie? Jakby, no bo tak się wydaje, że jak masz rozmowę, gdzie masz kamerę i coś tam się rusza, no to teoretycznie zwykle w Skype'ie to oznacza, że ewidentnie coś się zepsuło, a tam jest właśnie tak, że to jest robione specjalnie i to jest właśnie myk na to, żeby trochę mniej internetu zeżreć. Natomiast jakość dźwięku jest naprawdę mega dobra i szczerze mówiąc naprawdę gdybyśmy mieli gościa, który podłączyłby się do nas przez Google Meet i nagralibyśmy całą tą rozmowę przez Google Meet, to zero problemiku, absolutnie podcast ready materiał, nie?
To, co jest chyba też fajne, to jest fakt, że my jak teraz weszliśmy do tego G Suite'a tak naprawdę bardzo mocno i korzystamy też z kalendarza google'owego pod Jesus Podcast tak naprawdę, no nie? Znaczy ja mam dodane konto Jesusowe do kalendarza po to, żeby mieć wszystkie wydarzenia Jesusowe tam. I to, co jest fajne, to jest fakt, że kiedy my robimy wydarzenie i tak już się zdarzyło to właściwie parę razy, to mamy uruchomione automatyczne tworzenie tego pokoju Google Meet, kiedy robimy spotkanie, więc na przykład właśnie tak to jak Wojtek super, mówi, no. Mieliśmy spotkanie biznesowe, które Wojtek wrzucił do kalendarza, zaprosił oczywiście wszystkie te osoby do wydarzenia i w wydarzeniu jest od razu link, w sensie on się wytworzył automatycznie, kiedy Wojtek zaznaczył, że to jest telekonferencja, gdzie link do zaproszenia z unikalnym kodem
Tak, i wiesz, jak ktoś ma to w kalendarzu, to wtedy niezależnie od urządzenia, które ma i z którego korzysta, to może się w kalendarzu z telefonu klika na link i po prostu przenosi go do aplikacji Google Meet. A jeżeli robi to na komputerze, no to też z poziomu kalendarza może sobie kliknąć w link i otwiera się w przeglądarce. I co jest bardzo miłe, a wcale nieoczywiste w tego typu rozwiązaniach, Google Meet działa bez żadnego problemu w Safari.
O to nie wiedziałem.
No ja właśnie mam odpalone na Safari i rzeczywiście naprawdę działa to dobrze.
No więc to jest taka ciekawostka tak naprawdę G Suite'owa. Natomiast chcę też powiedzieć o tej jednej rzeczy, dlaczego jakby widzę coś na horyzoncie innego i myślę, że to będzie też dla ciebie, Wojtek, super interesujące. Podejrzewam, że nie w najbliższym czasie, aczkolwiek myślę, że za jakiś dłuższy czas być może będą znowu hashtag zmiany. Otóż.
Ja się cieszę, ja tylko powiem jedno. Ja naprawdę się cieszę, że te wszystkie hashtag zmiana praktycznie mnie nie dotyczą. Ja nie widzę tego, co się tam dzieje. Ja tylko widzę, ja mówię, Orzech, wyślij mi tylko hasło nowe do mojego maila, żebym mógł z niego dalej korzystać. Ja więcej
nic
nie chcę wiedzieć. Tak.
I to jest wspaniałe.
Po to cię mam. Jest wspaniałe, że to tak działa. No.
Ale to prawda, bo jak zmienialiśmy Zenbox na ten, to jedyne, co powiedziałem, to Wojtek, słuchaj, zmień tylko sobie serwer na taki i hasło na takie. I no. To tyle, no nie? Bo wszystkie maile przeniosłem Wojtkowi, wszystko tam generalnie działało, stopka, cała reszta, wszystkie te rzeczy były zrobione, więc jedyne, co trzeba było zrobić, to faktycznie zmienić tylko hasło. No. I teraz jest... Basecamp stworzył, właściwie tworzy dalej w tym momencie nową usługę mailową, która będzie działała zupełnie inaczej niż wszystko, co do tej pory znamy.
Czytałem, że tam rzeczywiście nad czymś
kupili
pracują.
Kupili domenę w ogóle za bardzo dużo pieniędzy, która nazywa się hey.com. W ogóle świetny adres. Teraz dlaczego, jakby zanim w ogóle przejdę, co jest w tym takiego innego, to powiem, dlaczego to jakby nie będzie w tym momencie dla nas rozwiązanie, jeszcze dla mnie prywatnie, czy dla nas na YouTube podcaście. Ponieważ jak w momencie, w którym jakby będzie można kupić, bo to będzie za pieniądze, maila hey.com, to nie będą mieli domen dodatkowych. Nie będą
tylko hey.com, domen.
Tak, dokładnie. Teraz dlaczego to będzie coś szalonego? Bo oni stwierdzili, że mail jest wspaniały, natomiast ma parę problemów i nie zdradzają za dużo, jeśli chodzi o to, na co hej będzie pozwalało. Natomiast jakby mnie to bardzo interesowało, więc pozbierałem z różnych takich miejsc, gdzie nawet za niektóre musiałem zapłacić pieniądze, Wojtek, żeby się czegoś dowiedzieć.
What?
No, w sensie płacę za After Dark Dubai Friday, w którym o tym mówili, więc jakby to nie jest takie... No ale wiesz, no, zapłaciłem. Teraz chodzi o to, że hey.com będzie działało w zupełnie inny sposób niż działają maile teraz i będzie bardziej dbało o twoją prywatność. Ja wiem, że wszyscy lubią tematy prywatności i bezpieczeństwa, ale chodzi o to, że po pierwsze, w momencie, w którym dostajesz maila, to oni zakładają, że ty nie chcesz go widzieć. I masz podzielony klient pocztowy na właściwie takie dwa miejsca, no nie? W zasadzie domyślna lista maili, której nie widzisz, powiedzmy, że tego musisz specjalnie tam wejść, żeby je zobaczyć, i maile, które faktycznie cię interesują. To znaczy, że jak dostaniesz maila, na przykład ode mnie, to on na początku wleci do tej drugiej listy na zasadzie: nie znam cię, stary, nie mam pojęcia, kim jesteś, więc wrzucam cię do listy na zasadzie być może kiedyś ci zobaczę tego maila, nie? I będziesz musiał aktywnie przez jakiś czas nauczyć hej tak naprawdę tego, jak, od kogo maile cię interesują. Więc zobaczysz tego maila ode mnie i stwierdzisz, to są maile, które chcę zawsze widzieć, że dostałem. Więc oznaczasz, że znasz tą osobę, czy że chcesz widzieć te maile. I teraz każdy mail, który przyjdzie ode mnie następny, będzie faktycznie lądował w twoim inboxie, że będziesz widział, że napisałem do ciebie nam wiadomość. Ale jak będą pisać do ciebie jakieś no-name'y, czy jakieś newslettery, czy cokolwiek, to nie będą wpadały ci do tego głównego maila. Nie będzie tak, że ktoś będzie mógł wskoczyć na samą górę twojej listy maili. Ktoś, kto ci nie zna, tylko po to, żeby wiesz, żeby coś ci sprzedać, nie? Po prostu będziesz miał maile na pierwszy rzut oka te, które są dla ciebie faktycznie istotne. To jest jakby pierwsza zmiana, nie? Że masz
ja
tak
tylko, bo rozumiem, że będzie to bardzo podobnie działać do tego, co się dzieje już dzisiaj na Gmailu, to znaczy, że masz te kategorie, nie? Że masz powiadomienia,
tak, tylko
masz
różnica jest taka, że domyślnie nie widzisz tej wiadomości.
No to wiesz, w Gmailu teoretycznie nie, poza główną skrzynką nie widzisz innych, ale rozumiem, że w Heju będzie to tak działać, że możesz też odfiltrować powiedzmy, że prywatne adresy, nie? Że jakby, bo akurat w Gmailu, jeżeli ktoś napisze do ciebie maila i on nie jest mailem, który mógłby wskazywać na to, że jest newsletterem, to on zawsze trafi do tej głównej, głównej części, nie? Więc znaczy no, rzadko się zdarza, że nie trafia. A tutaj rozumiem, że nawet prywatne osoby, których niekoniecznie znasz, ominą ci główną skrzynkę.
Tak.
I dopiero musisz ich nauczyć, że dobra, od tej osoby to jednak chcę. Więc rozumiem, tak, że to jest taki dodatkowy filtr na maile.
Który
od
ma
ludzi.
Super sens, bo ja na przykład dostaję dużo maili, z czego większość z nich jest jakby nieistotna, no nie? A tutaj masz takie podejście w ogóle, że wiesz, jeśli, że nie, nikt nie będzie rządził twoim inboxem, tylko ty będziesz nim rządził. No wiesz, co chodzi, nie? W sensie, że lista
pytanie,
maili...
Jak dużo chcesz pracować nad swoim inboxem, nie?
To nie powiedziałbym, że to będzie jakoś szczególnie dużo, no nie? W sensie raczej pomyślałbym na takiej zasadzie, że masz listę maili domyślną, na którą przychodzą wiadomości i po prostu zaznaczasz, które maile faktycznie cię interesują i one zawsze będą wpadać do twojego maila. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak często, Wojtku, zdarzają ci się maile, które mają tytuły z dupy? Znaczy są zupełnie słabo napisane w kontekście tego, co tam jest w środku.
No nie wiem. Raczej dostaję takie w miarę sensowne.
Jesteś szczęśliwym człowiekiem. Natomiast, natomiast często dostaję maile, których tytuł jest na zasadzie pytanie o coś, no nie? I jakby... A w mailu faktycznie jest milion innych różnych rzeczy, no nie? Mhm. Teraz Hej będzie pozwalało ci na zmianę tego tytułu lokalnie u siebie, no nie? W sensie, że jeśli ten mail na przykład, albo inaczej, masz jakąś konwersację mailową, która się zderailowała i toczy się o czymś innym, to zamiast tego tytułu, który ktoś nadał dawno, dawno temu, możesz ten tytuł maili sam zmienić sobie u siebie, no nie? I one będą pod tym adresem e-mail.
Albo ciekawe, inaczej. Ciekawe.
Masz, jesteś, ktoś przez przypadek zrobił reply all do wszystkich i jesteś tam. I nagle jesteś przez przypadek znalazłeś się w wątku, w którym ktoś odpowiada. Jakby nie masz za bardzo opcji, żeby z tego wyjść, bo napiszesz maila, proszę mnie wyłączyć. No,
proszę
nagle
mnie
dostanie...
usunąć.
Tak. I to się nie wydarzy. To Hej będzie ci pozwalało na opt-out z takiego wątku.
Wow. No to jest akurat coś nowego. Wydawałoby się, że można by to było jakoś zrobić, że na zasadzie, nie wiem, wycisz albo zarchiwizuj na zawsze, nie?
Jakby, może tak, ale wiesz, jakby jest risk, że to potem, że coś podobnego wpadnie ci potem do skrzynki, a oni podobno chcą zrobić to tak, że możesz się wyautować z tej rozmowy, nie? I kolejna rzecz jest taka, że jakby była taka aferka z rok temu, że usługi szpiegują, czy czytasz maile i tak dalej, i kiedy je czytasz, na jakich urządzeniach i w ogóle.
Tymi pikselkami, no.
Tak, dokładnie. I teraz Hej o tym wie i domyślnie będzie nie tylko blokowało te piksele i nie ma opcji na blokowanie tych pikseli, więc jakby będzie chroniło cię, ale do tego będzie informowało cię kto, czyli na przykład Paweł Orzech wysłał do ciebie maila, który jest śledzony przez usługę XYZ. Ta usługa wysyła informacje na temat tego, na jakim urządzeniu, kiedy i gdzie otworzyłeś tego maila i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, w sensie nie tylko będą to blokować, tylko będą jakby robić shaming publiczny na zasadzie ta osoba skorzystała z takiej usługi i śledzi to, czy czytasz swoje maile, nie?
Bardzo ciekawe.
I teraz mieli wystartować w kwietniu, ale z racji tego, że no dzieje się, co się dzieje, to stwierdzili, że po prostu poświęcą czas jakby... na to, żeby trochę więcej feature'ów zrobić, ale poza tym, żeby zajmować się jakby, no wiesz, rodziną i innymi rzeczami, które są ważniejsze niż jakakolwiek praca. Natomiast to Hej na tym horyzoncie jest i naprawdę bardzo mnie interesuje, bo to jest zupełnie inny paradygmat tak naprawdę, jak ten mail powinien działać. To, co mi się nie podoba, powiedzmy, to jest fakt, że to będzie usługa z aplikacją. To znaczy, że nie będziesz mógł sobie tego maila hejowego wrzucić do Sparka. Bo z racji tego, jak to działa, jak dużo rzeczy zrobili customowo, to jakby będziesz musiał korzystać z ich aplikacji. Podobno aplikacja jest w ogóle świetnie zrobiona. Ma vibe basecampowy, który jak mi na przykład odpowiada. Jest szybka, ładna i podobno naprawdę it's a good shit. Nie?
Nie, no wierzę.
Natomiast nie ma na razie screenshotów z wewnątrz, nie wiadomo jak to działa tak naprawdę do końca, ale to są jakby takie informacje, które udało mi się zebrać ze wszystkich miejsc, więc hej, jak się tylko pojawi, to myślę, że będzie rzeczą. Podobno ma być też całkiem tani. Mhm. Że to nie ma być, że ma być oczywiście za pieniądze, natomiast ma być affordable.
No dobrze, dobrze. No zobaczymy, jak tylko się pojawi, to myślę, że chętnie spróbujemy przynajmniej przez pierwszy miesiąc darmowy, jak zakładam. Pewnie będzie jakiś, wiesz, trial. Natomiast widzę tutaj zagrożenie pewne dla ich usługi, niestety, bo jak opowiedziałeś o tym, jakie będą mieli funkcje i co planują zrobić, to są rzeczy, które jeżeli tylko Google podłapie i będzie chciał wdrożyć na przykład do Gmaila, to mogą to zrobić, nie? I jakby dość szybko zabić im
biznes.
Oni się
z tego wycieszyli, wiesz? Bo były już takie rozmowy, co jeśli? W sensie na Twitterze widziałem. Co jeśli? No to oni mówią, że jakby all in, no w sensie nie, trochę na tym to polega, że bądź dobrym przykładem i może cała reszta rynku.
Nie, oczywiście, że tak. Super, no jak najbardziej, bo to wiesz, to znowu pojawia się konkurencja, która wymyśliła nowe rzeczy, więc skopiujmy je do siebie, nie? Jakby tak było ze Snapchatem i powstały Insta Stories, tak było z wieloma innymi usługami. Zresztą Apple też jest znany z tego, że bierze to, co już było na rynku i po prostu robi po swojemu, ale lepiej, nie? I albo bardziej dopracowane i tak działa biznes, to niestety tak działa świat technologii i trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc nie miałbym też żadnego problemu z tym, że inni dostarczyciele rozwiązań mailowych wprowadziliby do siebie niektóre z tych funkcji, bo one są bardzo, bardzo ciekawe. Szczególnie mi się podoba właśnie śledzenie tego piksela i pytanie, czy Google by chciał tak zrobić, bo wiesz, no sami też wrzucają różne rzeczy. Może akurat w mailu nie, no, tego akurat nie robią, ale no, jednak śledzą swoich użytkowników na różne sposoby po to, żeby serwować im reklamy, nie? Więc jakby to mogłoby...
Jakby co to, Wojtek, to jest taki plus na przykład, że jak korzystasz z... Znaczy wiadomo, pytanie jest, jak bardzo ufasz, natomiast jest tak, że jak korzystamy z płatnego G Suite'a, to nie używa się twoich danych do jakiegokolwiek reklamowania. To jest plus. To jest plus jakby płacenia, że oni nie kategoryzują. Oczywiście, można nie ufać i stwierdzić bullshit. Natomiast oficjalnie to, co mówią, jest tak, że w momencie, w którym masz G Suite'a, twoje dane są traktowane jako military grade, coś tam, business, private, coś tam, więc oni nie używają tych danych nigdzie.
Okej. Okay.
Nie masz też reklam oczywiście w Gmailu i tak dalej, po prostu niczego nie robią z tym, więc
płacisz za G Suite'a i po prostu już słyszysz helikoptery w oddali.
NSA nie wie, co się dzieje, więc po prostu
NSA nie wie, co się dzieje, helikoptery przylatują, a ty wsiadasz i masz wielkie machine guny na pokładzie i słychać tego, jak ten utwór taki znany. Coś tam, Sun. Pamiętasz? Na. Pamiętasz to? To jest w Good Morning Vietnam. Bardzo daleko odleciał mój mózg, ale nie przejmuj się, to tylko dlatego, że powiedziałeś military great i ja już jestem tam.
Tak, więc, ale oprócz tego, że jest hej, to nie wiem, czy słyszałeś, była taka aplikacja, jest taka aplikacja Edison Mail. Oni mieli swoją drogą duży fuck-up z prywatnością jakiś czas temu, że jak podłączyłeś swoje maile, to oni skanowali oczy. Oni mają taki jakby asystenta wbudowanego, który skanuje twoje maile i mówi ci, a okej, to jest na przykład przesyłka, a okej, to jest na przykład wyjazd i potem robi ci takie zestawienie, że możesz wejść w swoje przesyłki i on zeskanował twoje maile z przesyłkami i ci mówi na przykład kiedy co przyjdzie, no nie? W sensie super feature. Natomiast oni nie powiedzieli tego, że jakby domyślnie jesteś opt-in, żeby sprzedawać te dane i na tej podstawie, żeby mogli... No więc, ale to oni zmienili trochę to potem, że nie ma takiej, że nie jest tak, że jest domyślnie, w sensie jest domyślnie sprzedawanie, natomiast informują o tym, możesz się z tego wyłączyć, dalej korzystać z tego asystenta, więc spoko. I oni stwierdzili, że będą robić też usługę, która jest jakby bliźniaczo podobna do Hey, nazywa się OnMail. W tym momencie można się jedynie co zrobić, to zapisać do testowania, ja stwierdziłem, że to zrobię i też jakby mają podobne, inne podejście do maila, właśnie chcą, że też będziesz musiał, to się nazywa permission control, czyli będziesz musiał zaakceptować albo jakby zdeklinować maile od tej osoby do swojego inboxa. Nie? Więc jak się na coś nie zgodzisz, to do ciebie nie przyjdzie.
Okay.
Podoba mi się ten rytm. W sensie podoba mi się taki sposób tworzenia, myślenia o tym w serwisie, że to jest Spark, jak rozwiązuje problem na przykład maila, to robi to w zupełnie inny sposób. Nie? W sensie korzysta z tego, co już masz i jakby dodaje ci dodatkowe feature'y. No nie? Natomiast tu jest zupełnie odwrócenie tego, jak działa mail. Na zasadzie to nie jest miejsce, gdzie każdy może przyjść, to nie jest miejsce, gdzie możesz komuś wskoczyć na samą górę, to nie jest miejsce, gdzie możesz kogoś śledzić. Nie? W sensie zupełnie to się zmienia i bardzo mi się to podoba, jakiś mam być cztery. Dlatego już nie patrzę nawet na hej, na takiej zasadzie u prywatność, uciekam od Google'a. Tylko patrzę na takiej zasadzie, kurczę, to jest fajne.
Coś rzecz, nowego,
że,
nie?
Że nawet dla mojej psychiki, nie? Że to nie jest tak, że każdy mail, który przyjdzie, będzie na przykład w tym samym miejscu, bo nie jest tak samo istotny. Nie? Znaczy, maile od ciebie czy od Magdy są dla mnie super istotne i uważam, że powinny być na górze, no nie? Natomiast cała reszta osób prawdopodobnie może nie do końca, nie? Właśnie jak widzę tak a propos Google Meeta, o którym był ten, że Google Meet dołożyło jakiś dodatkowy widget do Gmaila. Wyświetli zdjęcie, jak to wygląda. W tym momencie dostałem powiadomienie, że możesz jakby z Gmaila, będąc na Gmailu, możesz rozpocząć spotkanie albo dołączyć do spotkania.
Spoko. No widać, że ten Google Meet chyba będzie coraz szerzej się rozchodził. On ma, jeżeli masz konto G Suite, to możesz mieć w jednej konwersacji do 250 osób. Chore, ale się da.
Dobry motyw tak naprawdę, nie?
No nie, no to znaczy wiesz, to, że im się to udało technicznie spiąć, to szacun w ogóle, ale tak, to jest, nie, no naprawdę jest to jedno z fajniejszych rozwiązań. Zresztą zarekomendowałem, żebyśmy od poniedziałku tak też rozmawiali ze sobą w tym, w Altenbergu, nie? Bo do tej pory robiliśmy telekonferencje takie telefoniczne, po prostu żeśmy się zdzwaniali telefonem i tyle, ale jakość dźwięku
Wiecie, nie?
Niestety to...
Wiesz, co jest fajne w micie, że jak ktoś na przykład chce się dzwonić telefonicznie, to dostaje, to ma taką opcję. W sensie tam...
Tak, że masz numer telefonu, możesz zadzwonić i normalnie podajesz kod i tam się łączysz do tej konferencji.
To jest super sprawa, bo faktycznie każdy, kto chce, może dołączyć tak, jak ma ochotę, no nie?
Znaczy to, bo on się nie różni niczym od tych wszystkich systemów typu Polycom i tak dalej, które są...
Znaczy UX się różni, że jest mniej...
To na pewno, zdecydowanie. I jest bardzo prosty, w sensie, że jeżeli chcesz zaprosić kogokolwiek na to spotkanie, i nawet jeżeli nie jest zaproszony jakby przez kalendarz, to wysyłasz mu tylko linka do tego spotkania, on sobie klika, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzysta, i ty masz informację, ktoś tam chce dołączyć, okej, dołączam, ciach i już, jakby koniec tematu, nie? Jakby i to naprawdę jest tak proste, jak tylko może być proste i uważam, że właśnie tak powinno być. W sensie tak powinny działać te systemy, bo Polycom, wdzwanianie się, ja dobrze pamiętam, jak pracowałem jeszcze w Onecie, to te wszystkie konferencyjne systemy były turbo skomplikowane. Wyobraź sobie sytuację, gdzie masz akcję taką. Masz telewizor w sali konferencyjnej, masz ten system Polycom podłączony, kamerka i teraz tak, włączamy telewizor. Co trzeba zrobić, żeby w tym telewizorze połączyć się do tego spotkania? Wpisać jego adres. A adres zwykle się składa z albo nazwy pokoju, która może być długa albo krótka, albo na przykład, co jeszcze przyjemniejsze, na przykład z numeru serwera. I no, na przykład musisz wpisać
dlaczego tego nie
login, małpa, i teraz adres serwera IP najczęściej, więc wiesz, składa się z tych 3, 6, 2, 2, 9. Tak?
Czyli,
okay. Śmieszne. Nie, to 6 i 4, z 10 cyferek, nie? Plus kropki jeszcze. I to wszystko wyklikujesz na pilocie, przypominam, więc miłej zabawy, bardzo fajnie się to robi. No a tutaj wiesz, Google Meet jednak możesz to zrobić jednym cyknięciem. Oczywiście w przypadku, kiedy miałbyś salę konferencyjną, która miała się, by się podłączyć jakoś do Google Meet, to podejrzewam, że nie byłoby to takie proste.
To
tak
jest
naprawdę,
takie same proste.
No ale wiesz, z drugiej strony masz telewizor, no to co z nim zrobisz? Jakby gdzie masz nacisnąć? Co masz? Gdzie
coś
wetknąć?
Się da z tym zrobić, Wojtek, bo
no
ja
musi,
wiem, że...
musi się dać.
Bo wiesz co, bo w Google, jak masz G Suite, możesz stworzyć salki konferencyjne, pokoje i tak dalej. Ja tego nie stworzyłem nam, bo nie ma to sensu.
Nie, no nie? Ja wiem.
Ale generalnie jest taka opcja, żeby to zrobić w jakiś sensowny sposób.
Można je nazwać jakoś sensownie i możesz nazwy zrobić jakieś takie ludzkie i wtedy w jednej organizacji na przykład się podłączasz do tej konkretnej nazwy zawsze, bo masz spotkanie w tej konkretnej sali i już, no i właściwie da się to
dogadać. Jakby było więcej osób pracowało w Yesworth Corporation, to prawdopodobnie byśmy sobie jakieś takie salki porobili czy coś, nie?
Możliwe to jest, jak ale najbardziej.
No, tak, a skoro już tak rozmawiamy o takich, o wideorozmowach i tak dalej, to ja chciałem tylko powiedzieć o jeszcze jednej usłudze Google'owej, która uważam, że jest super i to jest rzecz, którą aż żałuję, że nie opowiedziałem o tym 2 tygodnie temu.
No.
Bo wszyscy wiemy, że było Google Duo i Google Allo. Allo, czyli taka rozmowa tekstowa, która została zabita częściej pamięci. Natomiast
nie
Google
pierwsza
Duo,
i nie ostatnia, spokojnie.
Oczywiście. Google Duo to jest jakby alternatywa dla Facepalma. I teraz bardzo długo to ja stwierdziłem, że to jest jakiś badziew i nikt z tego nie będzie korzystał. Natomiast oni mają parę fajnych feature'ów, które stwierdziłem, że kurczę, to może być interesujące. I ostatecznie okazało się, że to była usługa, z której korzystaliśmy w Wielkanoc, bo na Wielkanoc jakby oczywiście nikt z nas nie pojechał do żadnej swojej rodziny, więc spędziliśmy Wielkanoc sami.
Natomiast, bardzo odpowiedzialnie. Pochwalam.
Natomiast cała rodzina chciała się mimo wszystko spotkać. Teraz jest fajne, że mogę pokazać to, że teraz pokazuję tymi palcami, że cudzysłów.
No.
I teraz i u mnie, i u Magdy, więc teraz, żeby ta cała rodzina mogła się spotkać, kiedy tych osób z tej rodziny jest sporo, to WhatsApp niestety nie daje rady, bo to jest do maksymalnie 4 osób. Dlatego stwierdziliśmy, no nie będziemy robić Skype'a, no nie wszyscy mają FaceTime, żeby zrobić. No więc kurczę, co by tu zrobić? Może house party, no ale teraz powiedz mamie, żeby założyła konto na house party. Więc okazuje się, że Google Duo jest idealną opcją tego. Po pierwsze, u nas praktycznie wszyscy poza nami mają Androidy. I teraz jeśli ktoś ma telefon z Androidem, to prawdopodobnie ma założone konto na Google Duo, nawet jeśli o tym nie wie. I teraz jeśli dzwonisz do takiej osoby, to nawet jeśli nie ma zainstalowanej aplikacji, to uruchamia się ten instant app taki, wiesz, tylko od Google Play Store'a. I normalnie może mieć rozmowę przez Google Duo bez żadnego problemu, bez instalowania żadnych dodatkowych rzeczy i tak dalej. I to jest do 8, a w tym momencie, jak już wtedy było do 8 i właściwie chyba parę dni temu wyszła aktualizacja, że do 12 osób. I teraz dlaczego Google Duo jest super? Powodów jest parę. To, że możesz dołączyć bardzo łatwo, tak jak już mówię, moja babcia ma konto na Google Duo, mimo że tego nie wie i mogę do niej zadzwonić bez problemu i ona po prostu, wiesz, zrobiła swipe i właściwie odebrała ode mnie połączenie. I teraz tak. To, że jest Google Duo jest przystosowany do słabych połączeń internetowych. Więc on naprawdę świetnie sobie radzi, kiedy internet jest słabszy. I to
oni o tym na konferencji, o ile dobrze pamiętam, mówili, że właśnie jakby to jest ich cel, nie? Żeby jak najbardziej zminimalizować obciążenie sieci.
I to działa bardzo dobrze, naprawdę działa to rewelacyjnie. Ale tam jest parę feature'ów, które w ogóle niszczą całkowicie. Bo w ogóle po pierwsze jest to, że działa dobrze przy słabym połączeniu, to jest jedno. Ale oni mają, Wojtek, specjalny algorytm, który analizuje to, co mówisz, i jeśli przycina cię i brakuje jakiegoś dźwięku, to oni ten dźwięk do 160 milisekund są w stanie jakby wytworzyć sztucznie, który będzie pasował.
What?
Więc jak mówisz jakieś słowo, tak, no, co? Mają sztuczną inteligencję, która jest w stanie, że tak powiem, wytworzyć dźwięk, który normalnie by ucięło, kiedy coś mówisz. W sensie, załóżmy, że ja coś mówię, powiem słowo na przykład Paweł, no nie? I teraz oni usłyszeli tylko początek i koniec, nie usłyszeli środka, to doprodukują dźwięk, który powinien być w środku, żeby to słowo miało sens.
Wow.
To jest pierwsza rzecz. Więc jak faktycznie rozmawiasz z kimś, to ma lagi, to tego nie słychać.
To brzmi jak w FaceTime'ie wprowadzili tą funkcję, że jeżeli patrzysz na siebie na telefon, a nie w obiektyw, to oni ci tych jakby cyfrowo podnoszą oczy, nie? To właśnie tak. Okej.
Wiesz, to jest śmieszne, ale kurczę, to faktycznie ma jakiś sens, nie? I teraz są jeszcze jeden feature. Jak ktoś na przykład do kogoś dzwonisz i on ma słabe światło u siebie, to telefon automatycznie przechodzi w tryb radzenia sobie w słabym świetle i rozświetla i naświetla dodatkowo kadr, że nawet jak ktoś dzwoni do kogoś i ktoś jest ciemno, to ma tryb taki, że nie oświetla mu twarzy jakoś szczególnie mocno, ale telefon dostosowuje się do trybu nocnego i pobiera więcej światła, więc widzisz go lepiej.
Wow, a nie ma tego wtedy takiego efektu, że wiesz, jakby jest takie zamazanie przy ruchu?
nie zwróciłem na to jakoś bardzo uwagi, więc
to chyba jest najczęstsze, że jak wiesz, jak robi się ciemno, to zaczyna wolniej, znaczy wiesz, wolniej naświetla każdą klatkę, więc wtedy jest taki, tak, wiesz, mazanie.
Jeśli mam być szczery, to jest jakiś Google Pixel Technology, więc podejrzewam, że nie ma tego, więc nie ma tego, wiesz co chodzi, w sensie nie
no wiem, my takich rzeczy nie robimy.
My takich rzeczy nie robimy. I jeszcze jest jeden feature, który co prawda już nie jest aż taki, nie ma aż takiego dużego wpływu, mianowicie możesz sobie niezależnie od telefonu uruchomić tryb portretowy w rozmowie.
O.
I on inteligentnie wymazuje tło, żeby było tak jak ten. Więc Google Duo stało się ostatecznie aplikacją, z której korzystaliśmy wszyscy do tego, w sensie wszyscy, mówię ja i Magda, do tego, żeby zrobić rozmowy telekonferencyjne wielkanocne. Mhm. I było bardzo, bardzo dobrze to działało. Aplikacja oczywiście jest za darmo i naprawdę świetnie sobie radzi, więc jak ktoś chce robić takie rozmowy, wiesz, face to face, to Google Duo naprawdę dobrze sobie radzi i ja bym to rekomendował. Oczywiście, no my z Wojtkiem jak rozmawiamy, to dzwoni do siebie na FacePal, bo iPhone'y nie chce się wymyślać innych rzeczy, ale jak ktoś już ma Androida, to ten problem zaczyna się jakoś tam pojawiać, nie? Mhm. Można dzwonić na WhatsAppie oczywiście, czy na Facebooku, czy tak dalej, natomiast Google Duo naprawdę nieźle sobie z tym radzi i polecam, żeby sprawdzić, żeby dzwonić. Podejrzewam, że jeśli wasza babcia ma telefon z Androidem i zadzwonić na Google Duo, to będzie w stanie odebrać i połączyć się z wami do rozmowy, nie?
Ja się dziwię nadal, że Telegram jakby jeszcze nie wprowadził rozmów wideo.
Szczególnie teraz tak naprawdę.
No właśnie o to chodzi, nie? Że jakby wydawałoby się, że to jest taki moment, że powinni naprawdę pocisnąć ten temat i rzeczywiście skupić się na tym. Znaczy, wiesz, wydawałoby się, że to nie jest żadna filozofia, nie? Że jakby wprowadzenie funkcji wideorozmowy do swojej aplikacji, no zrobiło to już tyle różnych apek, że zastanawiam się, wiesz, czy oni tego nie zrobili, bo nie mają eksperta od tego, mała szansa, bo przecież mogą mieć, wiesz, mogą kupić dewelopera za duże pieniądze i on im to zrobi, nie? Ale może, nie wiem, może cały czas chcą zrobić coś ekstra i przez to, że testują jakieś coś nowego i kombinują i dlatego właśnie nie chcą, jeszcze tego nie wprowadzili, bo no to, wiesz, ja pamiętam, że nie wiem, z rok temu nawet pytałem na Telegram na Twitterze, czy kiedy wideo rozmowy, nie? No bo jakby trochę czekamy, bo wszyscy już mają. WhatsApp ma, Messenger ma, właśnie są też wszystkie inne apki, które są dedykowane do tego, a oni nadal byli cicho, natomiast pamiętam, że wtedy odpisali, że tak, oczywiście, że nad tym pracujemy, jakby to jest no-brainer, nie? No więc to okej, okay, no-brainer, ale teraz to już naprawdę. Hello, come on, Telegram, obudźcie się, bo czekamy, no. Znaczy nie, żebym jakoś wyjątkowo potrzebował nowego narzędzia do wideorozmowy, bez przesady, ale to jest coś, co na pewno przekonałoby więcej osób do korzystania z Telegrama, nie? Że jakby okej, okay, jak chcemy się przerzucić z WhatsAppa, to jak ktoś zapyta, o, mogę wideo rozmowy, no to wiesz, no to będziesz mógł mu powiedzieć, że jak najbardziej, nie? Że niczego mu nie będzie brakować w tej drugiej apce, jeżeli chcemy się na Telegrama przerzucić. Więc to jest takie, no mam nadzieję, że może to jest, wiesz, lada dzień, nie?
Trzymam kciuki, bo na razie jedyne co Telegram powiedział to, że tutaj są oficjalne kanały do walki z koronawirusem.
No tak, to dzisiaj było news akurat.
Tak, tak, super news, a ludzie czekają na wideorozmowy, no nie? No trochę zrobiliśmy taki konferencyjny wideorozmowowy temat, aczkolwiek myślę, że to są rzeczy istotne, szczególnie teraz, bo o tym już też mówiliśmy, że w ciągu ostatnich tygodni rozmawiamy dużo więcej na wideorozmowach. Ja rozmawiam dużo więcej na wideorozmowach niż rozmawiałem przez ostatnie 2 lata. Zdecydowanie. Ja byłem w innym kraju, no nie?
Jasne.
Teraz jest chyba też nawet, nie wiem czy zwrócić uwagę, ale jest takie trochę domyślne, nie? Że jak do kogoś się dzwoni, to dzwoni się do niego na wideorozmowę. Jak dzwoni do mamy też, to też dzwoni na wideorozmowę. Na zasadzie, skoro już ze sobą rozmawiamy, to możemy się zobaczyć. Więc zobaczmy się. Jesteśmy w domu, ja jestem w domu, moja mama jest w domu. Znaczy moja mama jest pielęgniarką, więc nie zawsze jest w domu.
No tak, natomiast trzyma pracę.
Tak, trzyma się całkiem nieźle, ale dzwonię i pytam i kontroluję co i jak, bo to też jest mimo wszystko, wiesz, też poważna sytuacja. No ale dzwonimy do siebie na wideo po prostu, nie? Mhm. Chociaż raz odebrała, jakby była w pracy i była w całym tym swoim kombinezonie.
Naprawdę? Wow.
Tak, i odebrała. W sensie oni to robią to raczej prewencyjnie niż faktycznie muszą, mhm. no nie? Chociaż to też zależy, bo czasami faktycznie, no wiesz, są rzeczy, które muszą się wydarzyć niezależnie od tego, czy koronawirus jest, czy nie jest, no nie?
Nie no, wiadomo, no.
I jakby i akurat odebrała do mnie zanim jeszcze cokolwiek, założyła już swój jakby mm-hmm. strój, no nie? I faktycznie do mnie odebrała i wyglądała dość zabawnie.
Wow.
No, więc tak.
To jeszcze a propos tego wideo, to ja chciałem poruszyć taki temat, bo wczoraj napisałem na naszej grupie na Telegramie yeswas.club, polecamy, że nagrywamy
dzisiaj.
Patrz,
szybko się nauczyłeś domeny.
No, widzisz, szybko, łatwo domena, to się szybko człowiek
uczy. W ogóle najzabawniejsze jest tylko to, ja zrobię tylko przerwę, tak, że za każdym razem, kiedy piszemy o tym, że jest na przykład Patreon, albo że dołączacie do grupy na forum, albo na Telegramie, cokolwiek, to ludzie piszą, przestańcie tym spamować, no nie?
Znaczy jeszcze nie widziałem nikogo, kto by tak napisał, ale może to w twojej takich, głowie.
Było sporo takich osób. Natomiast najzabawniejsze jest to, że za każdym razem, kiedy wrzucimy wiadomość, ej, dołączajcie do Patreona, ej, wchodźcie na forum, ej, wchodźcie na naszą grupę na Telegramie, bam, 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 przychodzą osoby. W sensie,
no tak, no.
Bo ja mam wrażenie, że po prostu nie wszyscy to śledzą, wiesz, na bieżąco każdy ogląda, nie każdy czyta każdy tweet, no nie? Więc istnieje taka szansa, że ja na przykład teraz wrzuciłbym tweet, nie będę teraz rzucał, bo nie chcę klikać na klawiaturze, tak z szacunku do ciebie.
Dziękuję ci bardzo.
Proszę bardzo.
Do mnie i do naszych słuchaczy.
Oczywiście.
Przede wszystkim.
Ale podejrzewam, że gdybym to wrzucił, to w tym momencie, wiesz, na Jesus Club pojawi się. Jak ostatnio opublikowaliśmy odcinek, to w ciągu wieczora przyszło chyba 6 czy 7 osób tylko z tego odcinka, nie?
Nice.
Bo nigdzie indziej nie pisaliśmy o tym, że jest Jesus.club.
Ja myślę, że to jest właśnie zaleta tej domeny. To jest tylko to.
To jest kuźwa dobra domena.
No dobra, no ej. Ale właśnie, wracając do tych wszystkich wideokonferencji i tak dalej, to na Telegramie napisałem, że no, że nie możemy nagrywać w poniedziałek, tylko nagrywamy we wtorek, bo ja w poniedziałek mam co? Szkołę rodzenia. I wspomniałeś o tym, że nie wszyscy czytają każdy tweet i to się absolutnie zgadza, bo ktoś zapytał, o, to ty się spodziewasz dziecka? Ja mówię, no tak, nie? Jakby, no, dla mnie to jest oczywiste, nie? Bo przecież Arlenson tam zrobiła film na YouTube'a, więc dla mnie to jest, ja myślę, że i cały internet i wszyscy wiedzą, ale to nie jest prawda, no że ludzie, no nie można śledzić wszystkiego i więc nie, to też nie jest obowiązek, nie? Więc też staram się nigdy nie hejtować, ani nie mówić, że ej, no przecież mówiłem, nie? Przecież mówiłem. No nie o to chodzi. Ale właśnie, a propos tej szkoły rodzenia, więc stwierdziłem, że może to jest dobry pomysł na to, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawie rozwiązane i my też sobie tutaj w domu ciekawie rozwiązaliśmy w ogóle temat oglądania. No bo właściwie to jest oglądanie plus ewentualnie czat, nie? Bo tam ta szkoła rodzenia, do której my zaczęliśmy chodzić jeszcze przed koronawirusem, byliśmy na jednych zajęciach. Wtem po tych pierwszych zajęciach właśnie pojawiły się pierwsze obostrzenia, więc już na drugie fizycznie nie pojechaliśmy, bo po prostu były odwołane do nie wiadomo kiedy. No i jakby ostatecznie się okazało, że po tych po miesiącu albo nawet więcej, chyba półtora miesiąca trwało to, że oni organizowali sobie to na nowo zupełnie i ostatecznie robią to za pośrednictwem platformy Click Meeting, która jest dość znana, w sensie no, myślę, że każdy...
Chyba dziwna, ale znana.
No znana, ale wiesz co, akurat w przypadku tego konkretnego zastosowania działa całkiem nieźle. W takim sensie, że wiesz, jest to dość proste. My dostaliśmy linka, na którego mamy wejść. Ten link jest odpowiednio zahaszowany, że nawet jak ja wchodzę, nawet ja wchodzę na tego linka, to jakby identyfikuje się imieniem i nazwiskiem już Arleny, no bo to ona jest jakby uczestnikiem de facto. Więc to jest plus, że jakby wiesz, od razu jest zahaszowane to w linku, nie trzeba niczego wpisywać. Już wchodzisz na stronę jakby tego wydarzenia, ono się startuje samo, masz odliczanie, jeżeli jesteś za wcześnie. I my jeszcze robimy taki myk, że korzystamy z nowoczesnych technologii w naszym domu, co jest na szczęście nie jest takie rzadkie, ale tym razem naprawdę się to przydaje. Otóż odpalamy sobie tą szkołę rodzenia na kompie i włączamy sobie Apple TV i przerzucamy AirPlayem okienko po prostu z komputera bezpośrednio na telewizor i oczywiście razem z dźwiękiem, więc z telewizora sobie słuchamy całego spotkania. Na full screenie mamy normalnie cały ten click meeting odpalony i nie ma żadnego problemu. Dostajemy jakieś tam, wiesz, widać i czat, możemy go czytać, bo na telewizorze też spokojnie, wiesz, to dobrze działa. Jest naprawdę leciutkie tylko opóźnienie myszki, więc jak nawet chcemy coś, nie wiem, napisać na tym czacie, no to tam, wiesz, myszką kierujemy na miejsce do wpisywania, piszemy sobie na bezprzewodowej klawiaturce i w ogóle, wiesz, siedząc na kanapie uczymy się tego, jak się przewija na przykład maluchy, nie? No już takich spotkań mieliśmy... Trzy. Mhm. Mamy jeszcze przed sobą czwarte w przyszły poniedziałek, więc też znowu nie będziemy mogli nagrywać w przyszły poniedziałek, ale to spoko, ogarniemy. Natomiast właśnie widać, że te dziewczyny, które to prowadzą, robią to ewidentnie ze swojego domu, bo każda ma jakby inne tło i wiesz, ewidentnie to jest po prostu robione bezpośrednio od nich, ale tak, po pierwsze są całkiem nieźle przygotowane do tego, to znaczy mają już wcześniej przygotowane, jeżeli w ogóle chcą nam pokazać jakiś materiał wideo z YouTube'a, to nie ma problemu, wszystko jest wcześniej przygotowane, nie w ramach prezentacji, tylko tam ona sobie przeklikuje, ale robi to całkiem sprawnie, więc to dużo oczywiście zależy od prowadzącego, jak dobrze jest przygotowany do prowadzenia właśnie takiej lekcji online, nie? Wiadomo, że kontakt z grupą jest taki bardziej ograniczony, no to nie jest tak, że wiesz, niektóre na przykład dziewczyny mają tendencję do zadawania pytań i nie czekają na odpowiedź, nie? Że jakby zadaje pytanie, tak jak nauczyciele, nie? Zadaje pytanie i od razu bęk odpowiedź i jakby nie zostawia nawet przestrzeni na to, żeby ludzie odpowiedzieli.
Lepiej tak niż tak jak było na TVP, więc wszyscy wiecie jak to wygląda.
Okej. Okay. No,
bardzo dobrze.
Aha, no tak, no to oszukiwanie, że słyszysz feedback z drugiej strony też jest absurdalne, ale to wiesz, to trochę jest problem, że ci nauczyciele po prostu zupełnie nie byli przygotowani do tego, bo nikt ich do tego nie przygotował, tak najzwyczajniej w świecie, w sensie, że oni musieli przygotować się w 24 godziny i plus do tego... Niestety, ale jakby produkcja wydaje mi się, że zupełnie nie przygotowała tych nauczycieli do tego, jak to będzie wyglądać, więc to tam było szyte wszystko naprawdę na ostatnią chwilę. Nie chcę tego oceniać, bo naprawdę największym przegranym jakby tego wszystkiego byli właśnie ci nauczyciele i stali się po prostu kozłami ofiarnymi w jakimś totalnym, wiesz, tyglu, bo to nie jest ich wina, że wiesz, że to tak wyglądało. To jest właśnie najgorsze przy projektach, które powstają w 3 sekundy, nie? Że jakby... Ale nieważne. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą szkołę online, to tutaj dziewczyny naprawdę widać, że nie zmarnowały tego czasu, bo ewidentnie jakby no wszystkie były gotowe, że będą z nami prowadzić zajęcia no takie normalnie fizyczne. Ale przeniesienie tego do internetu okazało się całkiem sprytne. One zawsze mają jakąś tam prezentację, która i też im pomaga i nam pomaga. My sobie robimy zdjęcia, jak chcemy sobie zostawić jakieś zdjęcia.
Dostałem jedno, na którym było napisane seks, więc jakby
no
myślę, że robisz dobrze.
No i było napisane, że seks. Tak, seks się przydaje. Szczególnie pod koniec, jak chcesz wywołać poród, to seks jest bardzo dobry. Najlepiej codziennie. Pozdrawiam. W każdym razie, no ale są też fotki, na przykład łożysko nam pokazało, jak wygląda. Zachciało się jeść mięska nagle, ale...
Łożysko? Dokładnie, łożysko. Część urządzenia technicznego podtrzymująca no, tak. Jego część w sposób umierzający jej względny ruch obrotowy.
Dokładnie o to nam chodzi. Zdjęcia łożysk polecam bardzo. Szczególnie te bardziej nasmarowane są super. W każdym razie rzeczywiście
ja
ta szkoła rodzenia...
Ja czuję, że jakiś seks jest pod tym wszystkim, ale jeszcze nie wiem gdzie, Wojtek.
W każdym razie tak, ten click meeting całkiem spoko działa i rzeczywiście nic nam raczej nie przycina.
Trzeba pisać ludzkie łożysko.
O, może. Ale to zamknij oczy. I muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony jakby z tego, że ten AirPlay pozwala w ogóle na taką rzecz i działa naprawdę, naprawdę nieźle. Nie ma dużego opóźnienia. spokojnie sobie siedzimy na kanapie, nie musimy się tutaj gnieździć przy komputerze, mamy duży ekran, a nie żeby, wiesz, mamy laptopa przed sobą i tam, wiesz, słuchamy ledwo co. Naprawdę warunki tej szkoły rodzenia są dużo lepsze niż jakbyśmy jeździli tam na miejsce i faktycznie się, wiesz, siedzieli na tych beanbagach, bo tam akurat tak to jest zorganizowane i oczywiście to jest bardzo przyjemnie, fajnie, ale jednak to, że możesz to zrobić u siebie na kanapie, to jest dużo lepsze. Wiadomo, że nie wszystko da się przekazać i to, że, wiesz, oglądamy, jak pani przewija lalkę i w jaki sposób to powinno wyglądać i jak najlepiej złapać dziecko, no to no, oczywiście uczymy się, ja już wiem mniej więcej, jakie są chwyty, które są bezpieczne i tak dalej, ale no, dopóki tego malucha nie wezmę na ręce i nie sam go nie przewinę 10 czy 50 razy, no to wiadomo, że trzeba będzie się samemu tego nauczyć w praktyce. Ale pytanie, jak dużą różnicę zrobiłoby to, żebym przewinął lalkę jeszcze wcześniej, nie? Niż, no, nie wiem, czy to tak dużo daje, nie? No bo wiadomo, że lalka to jest jednak nieżywa, nie?
Czy ja mogę powiedzieć coś a propos tego morzyska?
No.
Gdybyś mnie widział, Wojtek, w tym momencie...
No.
Bo jakby ja wpisałem sobie łożysko, w sensie nie brzydzi mi zdjęcie łożyska, no nie? Jakby okay. Nie mam z tym problemu. Ja jakby byłem spoko. Na rotenie, więc nie boję się niczego.
A, no to ja też jakby, mnie obrzydliwe rzeczy nie ruszają w żaden sposób. Ja po prostu nie, za dużo rzeczy widziałem w internecie już.
Tak, to dokładnie. Mnie naprawdę w internecie bardzo mało rzeczy będzie zniesmaczało czy bolało, Wojtek, ale jakby kiedy odpalasz Google Fotosy i widzisz tam zdjęcia, to masz też tytuły stron, na których się pojawiają, nie?
A, no.
I jeden z nich był: żałuję, że zjadłam swoje łożysko. Czekaj, co?
Wbrew pozorom to jest dość common thing, to znaczy, że...
Tak, ja wiem, że to jest common, natomiast tak. Widzę po prostu, że teraz wiem, że żałuję, że zjadłam swoje łożysko. Jestem bardzo rozczarowana sobą, że pozwoliłam, aby lęk i niepewność spowodowały, że zrobiłam coś potencjalnie groźnego bez wcześniejszego upewnienia się o naukowych rekomendacjach. Łożysko jest niesamowitym organem i należy mu się uwaga, ale podobnie jak wyrostek robaczkowy czy inne organy, których organizm naturalnie się pozbywa, nigdy nie powinny wrócić do środka ponownie.
Ale czy ona je zjadła na surowo, czy podsmażyła? Bo jest... Nie żartuję, stary. Ale naprawdę, zupełnie szczerze, niektóre pary, na przykład te, które rodzą w domu, zdarza się, to rodzą w domu, później rodzi się łożysko i normalnie wrzucają je na patelnię i razem zjadają. My raczej nie będziemy takich rzeczy robić, ale wiem, że niektórzy tak robią. Tyle tylko chciałem cię zostawić z taką myślą. To jest bardzo nietechnologiczny temat. Ale wracając do szkoły rodzenia, naprawdę to się sprawdza, uważam. Znaczy, naprawdę my też myślę, że się dużo uczymy z tego. Część rzeczy to jest jakaś tam powtórka, nie wiem, z książek, które czytaliśmy, ale generalnie naprawdę jest to fajnie poprowadzone i w przypadku, jeżeli jesteś dobrym prowadzącym, takim, wiesz, nie dobrym nauczycielem, to przy odpowiednim przygotowaniu do zmiany techniki, tak? No, wiadomo, no, chodzi o to, że nie jesteś fizycznie z uczniami, tylko po prostu gadasz do kamery, to jeżeli się dobrze do tego przygotujesz, to jesteś w stanie to zrobić tak, że my, no wiesz, uczniowie, ja mówię uczniowie, bo myślę o dorosłych ludziach, wiadomo, że wiesz, szkoły i to, ten e-learning to jest zupełnie inny temat, więc też nie chcę tutaj mówić, że przecież to wszystko wina nauczycieli, bo się nie przygotowali. Nie o to chodzi, zupełnie nie. Natomiast chodzi o to, że naprawdę część rzeczy, część spotkań, które były dotychczasowo fizycznie, można przenieść do online'u i naprawdę to działa. I naprawdę nie ma takiego dużego problemu w tym, żeby się po prostu nauczyć tych ważnych rzeczy online. Ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie faktycznie, bo to, czego się nauczysz, to jest jedno, ile będziesz pamiętał, to drugie, a co wdrożysz faktycznie, to jest jeszcze trzecie, nie?
Wojtek, już chyba nie chcę rozmawiać. Powiedzmy, że trochę wszedłem na zły internet. Okej? Okay?
Aha. Dobrze. Czy będziesz jadł kolację dzisiaj jeszcze?
Już nie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pa.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.